świeżo. Dzień dobry, Katarzyna Kosterna. Moim Państwa gościem jest mój osobiście jeden z ulubionych rozmówców, czyli pan Karol Adamski. Zawsze w drodze, a z drogi prosto do nas. Cześć, Karol.
Witam, Kasiu, witam wszystkich serdecznie.
Teraz jesteś jeszcze w trybie, no, poświątecznym, rodzinnym, spokoju, tak?
Tak, to był naprawdę magiczny czas, który spędziłem, a już dawno chyba nie było takiej rodzinnej atmosfery jak teraz, mimo tego, tych obostrzeń, tego wszystkiego, ale spotkanie z najbliższymi, z rodzicami, a szczególnie z moją rodziną, której tak często nie widuję w tym roku. No, w przyszłym też mam dosyć duże plany, ale mam nadzieję, że zarażę się tym siedzeniem w domu na dłużej.
No właśnie, Karol, bo ty jesteś, możemy spróbować zrobić takie podsumowanie roku. Prawie cały czas na wyprawach.
Tak, w zeszłym roku to był początek wyjazd do Afryki, potem był Nepal, potem była Turcja, później było kilka dobrych wyjazdów w Alpy, później był Kazbek w Gruzji, znowu powrót do Afryki, znowu powrót do Nepalu, no i ostatnio teraz wróciłem około 10 dni temu z Ekwadoru. Szczerze, no nie obliczałem, ile mnie nie było, ale chyba dużo, dużo ponad połowę czasu.
Jak wspominasz ostatni wyjazd prosto z Ekwadoru, tak? No 10 dni, no to jeszcze jesteś na świeżo, jeszcze jesteś chyba w emocjach.
No emocje, no można powiedzieć, już wygasiłem, ale to był piękny wyjazd z super ludźmi. No i jedna z moich ulubionych destynacji, gdzie nie byłem już, no, z 10 lat. Także te 10 lat, można powiedzieć, jak spotkałem się z Edgarem na miejscu, no minęły bardzo szybko i... ale po naszych twarzach nie widać było tych 10 lat, także ucieszyliśmy się, dogadaliśmy się na przyszłość, także będę tam częściej teraz.
Taka przerwa 10-letnia to sprawia, że to jest dla ciebie prawie jak nowe miejsce, mimo że znane?
Tak. 10 lat temu to wyglądało dużo inaczej. Ameryka Południowa rozwija się niesamowicie szybko. Nawet to przystopowanie przez 2 ostatnie lata, jeśli chodzi o ten COVID, nie wyhamowały tego aż tak. Można powiedzieć, że Ekwador jest chyba z tych krajów, które odwiedzam, najbardziej przygotowany na ten COVID. Tam jest wszystko tak porobione, że wysiadając z samolotu jest dezynfekcja bagaży, kilkukrotne sprawdzanie temperatury, to jedno, a drugie, no tak naprawdę nie dostaniemy się do Ekwadoru bez szczepień, bez testów. Wszędzie. No ruszamy z lotniska do hotelu, w hotelu dezynfekcja. Wszystko tak perfekcyjnie zrobione. Nawet pani, która w toalecie wydaje pieniążki, dezynfekuje je, żebyśmy odebrali czyste monety.
No to faktycznie zupełnie inny tryb działania i to też... ułatwia, prawda? Później je całą
ułatwia
wyprawę.
I pokazuje tak naprawdę tym ludziom, którzy podróżują, że kraje takie jak Ekwador naprawdę są otwarte i nie boją się COVID-u.
Ludzie się boją podróżować teraz w tych czasach?
Bardzo. Czasami ja też, wracając szczególnie z takiej wyprawy, gdzie mam na to za jakiś tydzień następną wyprawę, no cóż, mogę wylądować i może się coś pozmieniać i pójdę na kwarantannę i tak naprawdę już kolejna wyprawa to tylko mrzonka i...
Karol, powiedziałeś mi, zanim włączyliśmy mikrofony, że po każdej swojej wyprawie zamykasz pewien rozdział. Zostawiasz za sobą emocje, zostawiasz za sobą wspomnienia. To jest taki twój sposób trochę na reset, na to, żeby zawsze podchodzić świeżo do kolejnego wyzwania, na to, żeby ciągle mieć, czerpać przyjemność z tych wypraw, żeby to się nie stało taką rutyną, czy no, tak. To jest taki kompromis, żeby trochę wejść w życie rodzinne na tyle, na ile ci czas pozwala?
I to, Kasiu. Na pewno to drugie jest taką racją, którą sobie kiedyś sam wymusiłem na sobie, wracając. Chciałem coraz więcej spędzać czasu z rodziną, a skoro czasu jest tyle samo, to po prostu trzeba intensywniej spędzać ten czas, czyli tak naprawdę nie myśleć o tym, co będzie na następnej wyprawie, tylko skupić się na dzieciach, na żonie, na rodzinie jak najbardziej, żeby poczuli to, że jestem.
A ta częstotliwość twoich wyjazdów sprawia to, że czujesz już jakiś rodzaj rutyny?
Właśnie druga odpowiedź na to poprzednie pytanie jest taka, że nie chcę, żeby ta rutyna gdzieś się wkradła. Także wracając z jednej wyprawy, po sukcesie jednej wyprawy, nie chcę przenosić tego sukcesu tak zwanego od razu na tą następną wyprawę, no bo ten sukces trzeba sobie wypracować na następnej wyprawie. Także trzeba zacząć znowu pokornie przyglądać się górze, warunkom pogodowym, ludziom i zaczynać wszystko od nowa.
Czyli tą satysfakcję, tą radość, to poczucie spełnienia zostawiasz za sobą i trochę tak starasz się sam mentalnie wyzerować i zaczynać jakby od początku, tak? Z pełnym takim podejściem świeżym.
Dokładnie, jak najbardziej, żeby nie zakłócić tej nowej świadomości, nowej góry.
Bo to mogłoby być zgubne, prawda, w praktyce?
No, nie chciałbym, żeby w górach doszło do jakiegokolwiek wypadku, bo tam czasami jesteśmy na tyle daleko, że pomoc nie nadejdzie. Mhm.
Bo przygotowania masz do każdej podróży takie same? One są rutynowe?
Pakowanie tak. A przygotowania... No ten rok będzie taki, można powiedzieć, jubileuszowy. Na moją 40 chcę wejść na 8000. To będzie już pakowanie. Ja już się pakuję, a to będzie dopiero we wrześniu. Tak naprawdę przygotowanie do tej góry, do tego jeszcze opieka nad ludźmi, których opatrzność mi powierza na tym wyjeździe. 8000 metrów to jest tak zwana strefa śmierci, która według niektórych jest od 7000, niektórych od 8. Ja sobie biorę taki punkt w połowie, 7500 metrów. To jest miejsce, gdzie tak naprawdę nasze organizmy przestają trawić, przestają reagować na bodźce zewnętrzne, tak jak na nie wiem, na 5, nawet 6 tysiącach metrów jest kompletnie człowiek wyłączony. Także im więcej potu teraz na tych wszystkich treningach, tym mam nadzieję, że później będzie dużo, dużo lepiej.
Decydując się na ten 8-tysięcznik, decydujesz się też na zabranie ze sobą jakiejś grupy?
Pomysł ten powstał już dawno w mojej głowie, już miałem być na tym szczycie, ale lat temu, chyba to był 2017 rok, spakowani już wysłane rzeczy do Nepalu, a mój syn nagle ląduje w szpitalu, więc z żoną podejmujemy decyzję, że zostaję, nie wyjeżdżam na tą górę. Wcale się nie będę mścił na tej górze, czy coś w tym rodzaju, ale jest osoba, dla której tam chcę pojechać i chcę tą osobę po prostu może nie wciągnąć fizycznie, a mentalnie, żeby otworzył ten umysł na góry wysokie, tak jak ja mam go otwartego. I wiem, że to zrobi. A jeśli on to zrobi, tak naprawdę to nie ma rzeczy niemożliwych. Wygrał z Czerniakiem, jest wielki.
A mówisz, że 10 lat temu planowałeś tą wyprawę. Czy teraz czujesz się do niej lepiej przygotowany? To jest inny rodzaj nastawienia. Ten czas pomógł ci dojrzeć do tej decyzji? Myślisz, że zrobił swoje i te wszystkie wyprawy po drodze?
Oczywiście.
Czy ten 8-tysięcznik może być na tyle zaskakujący, że tak naprawdę możesz powiedzieć, że na nic dotychczasowe doświadczenia i idziesz tam taki kompletnie, no powiedzmy metaforycznie, nagi w starciu z...
Góry nie są do końca taką rosyjską ruletką, jak sporo ludzi na poziomie zero myśli o tym. Przygotowanie od tego 2017 roku na okrągło. Z małym okresem tam kontuzji, ale non-stop do przodu, non-stop rozwój. Nie mówię, że wtedy byłem źle przygotowany, no na pewno byłem młodszy. Chociaż nie odczuwam tego, że dźwigam na karku te 5 lat więcej, bo będzie tyle w przyszłym roku. Ale doświadczenie jednak, a siła, to są dwie różne rzeczy.
Z tym doświadczeniem. Bardziej takim wyprawom górskim? Właśnie ta siła i kondycja, czy doświadczenie?
Doświadczenie.
Tutaj gra
większą rolę? Tak naprawdę każdy mi przyzna rację, że w górach 80% to głowa, a później mięśnie. A na niektórych im mniej mięśni, tym
mniej
tym łatwiej. Tym łatwiej, bo każdy gram naszego mięśnia musimy, tak szczerze mówiąc, dotlenić na wysokości. Skoro mamy mało tlenu, więcej tlenu potrzebuje mózg, żeby racjonalnie myśleć na takiej wysokości. Skoro my zaczniemy dotleniać ciało umięśnione, które ma, nie wiem, 120 kilogramów, to zaczniemy powoli odchodzić. No chyba, że mamy płuca, nie wiem, jak jakiś pływak zawodowy, to wtedy mamy szansę.
Mówisz, że na wysokości 5-6 metrów już, 6 tysięcy oczywiście, już odcina. To teraz 8 tysięcy, nie boisz się tego doświadczenia i to jeszcze nie w pojedynkę, tylko tak jak mówisz, z odpowiedzialnością za kogoś, kto rozumiem, że ma mniejsze doświadczenie. Albo bardzo, więcej lęków sobie.
Bardzo chcę zobaczyć, jak mój organizm zareaguje na to. Nawet mam taki mały plan w głowie, ale to na razie tylko przygryzam się w język. Poznałem w tym roku większość ekipy, która była na K2 zimą. Tak naprawdę siedząc sobie, rozmawiając przy kawie, przy piwie w Nepalu, doszło do takich małych pomysłów. Także dlaczego nie być rekordzistą 14 ośmiotysięczników jako biały człowiek? Teraz rekord należy do Nirmala, który jest może nie szerpą, bo jest z plemienia Gorka, ale no i był bardziej przystosowany do zdobywania takich wyzwań. Nie mówię nie. Jeśli znaleźliby się sponsorzy, to ja znajdę swoje siły.
No właśnie, bo tutaj już wchodzą w grę poważne koszty. Tutaj już by należało posiłkować sponsoringiem, sponsorami.
No to musielibyśmy sprzedać domy wszystkich u mnie w rodzinie, także.
To są aż tak duże koszty?
W dużej rodzinie. Tak, to są koszty rzędu. Sam Everest to jest koszt około... No ja bym się postarał wejść za jakieś 20 tysięcy dolarów. Czyli tak naprawdę bez pomocy ludzi z zewnątrz. A żeby tak naprawdę wejść z jakimś człowiekiem z szerpą wysokościowym, to są nawet koszta 100 tysięcy dolarów.
Ale jaka satysfakcja?
Wolałbym za te 20 tysięcy mieć satysfakcję.
Karol, powiedz mi, a w najbliższym czasie, bo mówisz, że teraz dwa wyjazdy, dwie wyprawy ci odpadły, czyli początek roku spędzasz?
Spędzam rodzinnie. I troszkę gdzieś tam się ruszę. Mam dwa wyjazdy zaplanowane w Alpy. Zimowe zdobywanie Mont Blanc. Też właśnie z przyjacielem, z którym jedziemy na Manaslu, więc to też będzie dosyć duży sprawdzian dla niego. Zimowy Mont Blanc. No niby 4800. No ale w śniegu po piersi da się zmęczyć.
No właśnie, bo chciałam zapytać, czy przy twoim trybie i przy tych takich twoich częstotliwościach, to ty wysiedzisz?
Szczerze, bardzo dobrze mi się siedzi ostatnio, tak jak mówiłem przed nagraniem, że nawet polubiłem swoją kanapę. Telewizor zawsze mnie męczył, więc no jakiś ciekawy program przyrodniczy, czy nawet no teraz właśnie super film wyszedł 14 szczytów, właśnie o zdobyciu 14 ośmiotysięczników. Polecam obejrzeć, bo to jest tak naprawdę, zachwycamy się niektórymi różnymi sportami, a ten najczystszy sport, bo tak naprawdę walka z samym sobą, nie z drużyną przeciwną, nie z zawodnikiem na rękawice, tylko tak naprawdę bijemy się sami ze sobą.
To najtrudniejsza też walka.
A góra to jest tylko tor przeszkód, to jest kupa kamieni, trochę śniegu, no i warunki atmosferyczne.
Właśnie, czy ten rodzaj adrenaliny nie uzależnia na tyle, że ta kanapa po prostu boli? Nie?
Boli.
Że jesteś już tak mentalnie przyzwyczajony właśnie do tych wewnętrznych własnych starć ze sobą.
Tak, ale jak sobie spojrzę w kalendarz, który robię na przyszły rok i tak sobie zerknę do tego, co robiłem w poprzednich latach, tak sobie pomyślę, że tak naprawdę spędziłem na nogach ponad połowę czasu w roku w górach. Nie chodzi o, mówię, o, nawet o spanie, o siedzenie, tam się nie da nigdzie czasami usiąść. Tak naprawdę aż mi miło usiąść na tej kanapie.
Czyli mówisz, że 40 z bardzo poważnym wyzwaniem.
40, chciałbym pokazać, że ten czas nie poszedł na marne, no i że im starszy Karol, tym lepszy.
Karol, powiedz mi teraz tak czysto technicznie, to jak się funkcjonuje powyżej 5-6 tysięcy metrów? Jesteś na wysokości 6 tysięcy metrów, a przed tobą jeszcze półtora. I mówisz, że jest odcięcie. No to jak
nie,
to działa?
No jak jest odcięcie, no to niestety, no to zależy też od tego, jak kogo odcina, jak szybko. Jeden potrafi tak naprawdę być odcięty od tlenu, dostać choroby wysokościowej na 3000, nawet na 2. Wchodzenie na 5000, tak jak mówisz, Kasiu, to jest dobre 4-5 dni aklimatyzowania się przed. Czyli wchodzenie do jakichś obozów wyższych. Najlepiej, jakbyśmy pracowali wyżej niż śpimy. Czyli uróbmy sobie, dajmy na to, jednego dnia do 3600, ale jeśli to jest możliwe, zejdźmy sobie i śpimy w namiocie na 2,5. Następnego dnia pobijmy sobie to na 4200, a trzeciego, czwartego dnia wchodzimy sobie na 5000.
A Karola Adamskiego na jakiej wysokości odcina jaj, na jak długo?
Dawno mnie nie odcięło, ale... tak naprawdę to mnie chyba odcięło ze 3 razy.
Jakie to są uczucia?
Dziwne.
Chociaż jak cię odcięło, to czy pamiętasz?
Dziwne. Kiedyś, znaczy tak, no pierwsza wyprawa na Mont Blanc odcięło mnie z tego powodu, że tak naprawdę przed wyjściem się przejadłem. I mój organizm skoncentrował się tak naprawdę na trawieniu niż na oddychaniu, na pobieraniu tlenu. Także po chwili, no dzięki sile mentalnej człowieka, który z którym później poszedłem na szczyt, już świętej pamięci też zginął w górach. Piotr powiedział coś takiego, że pamiętaj, Karol, że jak tego nie zrobisz teraz, to twoja przygoda z górami może się skończyć. No i być może by się skończyła. Bo naprawdę czułem się tak nieswojo, że ja nie miałem sił, a to wtedy byłem, kurczę, 20-latkiem. Także to była moc wtedy przerobowa niesamowita, a człowieka takiego silnego odcięło. Innym razem znowuż, no ja potrzebuję, żeby mnie nie odcięło, to oprócz tej aklimatyzacji potrzebuję też termiki. Jeśli czasami się źle ubiorę na jakiś szczyt, no będąc przewodnikiem, no to tak jak dobry pasterz biegam dookoła swoich ludzi, jeśli to możliwe, i wtedy się rozgrzewam. Ale pamiętam jedną z wypraw na Elbrus, gdzie było minus 20 kilka stopni i rosyjski zespół przed nami na trawersie po prostu nas tak wyhamował, że wszyscy zamarzaliśmy. A ja zamarzłem do tego stopnia, że idę, moja grupa jest za mną, przede mną jest Rosjanin 2 metry, zamykam oczy, otwieram oczy, on jest 15 metrów przede mną. No i zacząłem po prostu reagować na tyle, na ile znam siebie, czyli szybko otrząsnąłem się, zacząłem rozmawiać z kimś, powrót jaźni, no bo można zobaczyć Yetiego na takich wysokościach nawet.
I to za każdym razem są te same odczucia? Zawsze to tak samo działa?
Różne. Na każdego inaczej to człowiek nawet czasami potrafi tak reagować, że druga osoba tego nie zauważy. Jedni nawet ukrywają to, co jest bardzo niebezpieczne. To jest najniebezpieczniejsza rzecz w górach. Ukrywanie po prostu swojego samopoczucia.
Ty już jesteś na tyle doświadczony, że jesteś w stanie wyłapać, co się dzieje z każdą osobą, która jest z tobą na wyprawie?
Każdy to może potwierdzić, że akurat jak spojrzę komuś w oczy, podnoszę te gogle, podnoszę okulary i widzę.
Mhm. I co wtedy?
Szybka reakcja, ocena ryzyka, gdzie jesteśmy, na jakiej wysokości, czy jest potrzebne zejście, czy jakaś suplementacja, a czasami nawet łyk wody.
Miałeś kiedyś taką sytuację skrajną, skrajnie niebezpieczną, z takim odcięciem u siebie albo u kogoś, no?
No wtedy w Rosji się przestraszyłem, jeśli chodzi o mnie, a tak naprawdę no, na wielu szczytach z innymi ludźmi miałem takie przygody, że musiałem niektórych sprowadzać z miejscowymi przewodnikami na dół. No bo jeśli chodzimy gdzieś, jeśli jest większa grupa, no to mam do pomocy miejscowych przewodników.
A teraz na 8-tysięcznik wspinasz się tylko z jedną osobą?
Być może będzie nas aż 6 osób z Polski. Będziemy starali się zrobić z tego tak naprawdę taką małą wyprawę narodową, ale będziemy pod okiem. To, że ja nie będę miał szerpy wysokościowego, no to też jest kwestia tego doświadczenia, w którym się znajduję jako przewodnik. Wszyscy inni będą mieli swojego szerpę wysokościowego, czyli człowieka, który będzie ich cieniem. W każdej chwili, jeśli będzie trzeba, zareaguje tak jak ja. No na 8000 nie spojrzę na wszystkich 5 osób, bo tak naprawdę każdy będzie miał inne tempo, a na tych wysokościach, na tych zakresach już iść wszyscy razem w jednej grupie będzie ciężko. Także to są ludzie, którzy byli na K2 zimą, też będą z nami. No sama elita przewodnicka, jeśli chodzi o Himalaje.
A mimo swojego olbrzymiego doświadczenia nie boisz się wchodzić sam, bez wsparcia?
Oczywiście, że się boję. Dlatego będę się starał na tyle przygotować. Też jest małym planem, żeby nie suplementować się tlenem z butli. Będę miał ten tlen w plecaku, ale chciałbym go użyć tylko w awaryjnych sytuacjach. Nie chciałbym sobie powiedzieć, że dobra, jestem na 7000, odpalam tlen.
To czy naprawdę brzmi jak ekstremalne wyzwanie, Karol.
Bo to jest ekstremalne wyzwanie. Niewielu ludzi na świecie potrafi wejść na 8000 bez tlenu. Z butli, oczywiście.
I czujesz, że masz na to siłę?
Chciałbym się przekonać, że mam.
Czyli przed tobą tak naprawdę najtrudniejsza walka samego ze sobą w takich warunkach ekstremalnych.
To, co najbardziej lubię w górach.
To właśnie uzależnia?
Też.
Też. Co jeszcze? Ciebie, Karola.
Sukces. To, że przez wszystkie dni wyprawy, starając się, zapewniając tym ludziom, którzy ze mną są, tego bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście no, nie mogę być aniołem stróżem, ale staram się nim być. Bo tylko wtedy tak naprawdę ludzie mogą otworzyć się do pełnego ataku. Bo jeśli będą się za dużo koncentrowali też na niebezpieczeństwie, to tak naprawdę w górach można to sobie wykrakać.
Tak, można na siebie ściągnąć. No tak, bo to wtedy się traci, prawda, i czujność. Człowiek się fiksuje na własnym lęku.
Dokładnie. Są niepotrzebne jakieś lęki, niepotrzebne zdenerwowania na nie wiem, na partnera, że idzie za blisko, że nie ma tej liny napiętej, że idzie za blisko, jest za duże obciążenie struktury śniegu na stoku, lawinowo.
Czyli po prostu spokój. To jest kluczowe. Opanowanie.
No bez spokoju to się nie da. Dlatego też chciałbym z Szymonem teraz, jak jedziemy, myśleliśmy, że będzie nam dane wejść na Ojos w Chile, ale zostaliśmy tak naprawdę dwóch na tą wyprawę. Być może byśmy pojechali, ale tak po przeliczeniu tych wszystkich wydatków tam na miejscu trochę też podjęliśmy decyzję. No i jeszcze Szymon prowadzi tutaj dosyć duży biznes w Polsce, więc nie mógł sobie pozwolić, ale tak naprawdę chcielibyśmy we dwóch jechać gdzieś na wyprawę i spędzić tego czasu za 2 tygodnie we dwóch tylko. Bo przebywanie dla takiej normalnej osoby przez 4, a my będziemy 6 tygodni w tych górach, to nie jedna psychika potrafi powiedzieć sobie, mam dość. To nie tylko walka sportowa, ale tak naprawdę psychiczne wyzwanie dla człowieka. To jest takie jakby, nie wiem, zamknęli kogoś w więzieniu na 6 tygodni. Ja się nie dziwię, że niektórzy wspinacze wracają z góry, jak zobaczy, nie wiem, za przeproszeniem kupę krowią na drodze, to on jest szczęśliwy, bo wie, że tutaj jest życie.
No właśnie, czy to ten rodzaj takiego odcięcia, już mówimy o takim odcięciu społecznym, takim czysto ludzkim, tej świadomości bycia kompletnie, no, poza grupą, no ale to każdy ma dokładnie ten sam rodzaj odczucia i obawy, że jesteście tam sami.
To nie... Jest możliwość jakiejś tam jednodniowej, szybkiej reakcji na przylot helikoptera do odpowiedniej wysokości, ale tak, jeśli coś się załamie, pogoda i coś się, nie daj Boże, stanie na takiej wysokości, no to jest się zdanym na siebie.
Ale mówię tak o takim nawet psychicznym podejściu do tego. Do tej kompletnej takiej samotności. To trzeba lubić, czy to właśnie jakby motywuje też?
Szczerze, lubię góry, jeśli jest mniej osób tam. Teraz, jak jest COVID, bardzo dobrze odczuwam każdą górę, bo nie ma tych ludzi, nie ma tłoku na szlakach. Nie mówię o Polsce, bo w Polsce to jest... Ale jest bardzo dobrze. To się cieszę, że tak naprawdę w Polsce ludzie zaczęli aktywnie żyć. Jest coraz więcej ludzi, którzy morsują. No tutaj pozdrawiam Adama. Adam zaczynał tą radomską grupę morsów. Ja już dużo wcześniej morsowałem. No w Irlandii, mieszkając przez 15 lat, to w oceanie nie było innej kąpieli, jak tylko w zimnej wodzie, bo tam jest niestety zimna przez cały rok. Tutaj przyjeżdża tyle osób, że tak naprawdę w zeszłym roku to policja chyba chciała nam te mandaty wlepiać, bo staliśmy jeden koło drugiego w przeręblu. No, przyjeżdża policja i mówi, żeby dystansy zachowywać. No to twierdzimy, że jak ma pan siłę, to niech pan nam wytnie wystarczająco dużą przerębel, żebyśmy tak stanęli.
W tym sezonie już morsowałeś?
Jeszcze nie. Jeszcze nie. I to muszę się przyznać, że rower sobie już napompowałem, bo to jest moja ulubiona rozgrzewka, żeby sobie zrobić. Uwielbiam na zalewie w Siczkach, chociaż dużo ludzi mnie zachęca, żeby nawet wyskoczyć na pacynkę tutaj za Wolą, jak się na Kozłów jedzie, bo ta woda jest płynąca. Jest dużo zimniej niż w zbiorniku takim jak Siczki czy Borki.
No to coś wspaniałego.
Coś wspaniałego, dokładnie. No ale później się jest zdrowym. Zresztą no, ja jestem czasami tak przemrożony, że jak wchodzę do tej wody, to mi jest ciepło.
No tak, już masz chyba zupełnie inne odczuwanie temperatury.
Znaczy ja mam swoje dwa takie sensory zimna. To są odmrożone kiedyś kciuki, których nie zamaczam podczas morsowania, trzymam je z tyłu głowy, a one mnie kują jako pierwsze. No bo już są na tyle wrażliwe, że no wiem, że jeśli kiedyś by mi się coś miało stać w górach, no to stracę te palce jako pierwsze. No.
Zabrzmiało strasznie i w związku z tym, że przed nami nowy rok, to życzę ci, Karol, no oczywiście, żebyś nie stracił palców, to jest jedna rzecz.
Też sobie tego życzę.
Ale tak już zupełnie na poważnie, to żebyś zawsze miał tyle siły na walkę ze sobą i żebyś zawsze miał satysfakcję adekwatnie rosnącą do twoich wyzwań, bo przed tobą rzeczywiście rzeczy imponujące, no i będziemy o nich mówić, bo jeszcze do września to na pewno nieraz nas odwiedzisz, ale...
No, do września jest jeszcze dużo planów.
Dużo planów.
Tak, jeśli mogę sobie pożyczyć, to zawsze chciałbym wrócić z wszystkimi ludźmi. Bo życzy się zawsze ludziom, którzy się wspinają, tyle wyjść, ile powrotów. A przewodnikom tylu ludzi, z którymi wychodzisz, tylu ma wrócić. Także niech zawsze tak będzie. Jeśli mógłbym też złożyć takie życzenia wszystkim radomianom. Dumny jestem z tego, że tutaj się urodziłem, tutaj wróciłem po emigracji. Jestem radomianinem, cieszę się z tego, gdziekolwiek nie jestem, wszystkim tak naprawdę opowiadam o tym naszym mieście. Opowiadam o klubie, o Radomiaku.
A Radomiak teraz z takimi sukcesami.
Dzwonią ludzie z całej Polski, a nawet z całego świata i gratulują. Karol, pamiętamy, Radomiak był w czwartej lidze, ty byłeś szaleńcem, byłeś kibicem. Opowiadałeś, że jeszcze kiedyś zobaczycie. No i tak się stało. Jestem z tego dumny. I mam nadzieję, że ten przyszły rok kibicom Radomiaka, jak i całemu miastu przyniesie jakieś przynajmniej takie wiążące rozmowy na temat tego, czy będziemy mieli ten dom na Struga, czy nie, jako kibice.
Oby tak się stało. Czyli w nowy rok z nowymi nadziejami, z nowymi planami i z najlepszymi życzeniami od Radia Radom. Dla Radomia.
I dla Radia Radom.
I dla Radia Radom. Karol Adamski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.